W tym odcinku cyklu Kryminalne opowieści PRL czas na głośną aferę związaną z powołanym w 1989 roku Funduszem Obsługi Zadłużenia Zagranicznego, który miał po zaniżonych cenach skupować zagraniczne długi PRL, a zamiast tego defraudował przeznaczone na ten cel środki. Fundusz Obsługi Zadłużenia Zagranicznego, w skrócie nazywany FOZ, to fundusz celowy, a więc służący finansowaniu takich zadań organów administracji publicznej, które można byłoby opłacać bezpośrednio z budżetu państwa. Ale uznano, że logistycznie, ekonomicznie lub z innych względów zasadne będzie wydzielenie odrębnego funduszu. FOZ powołał Sejm PRL IX kadencji, trwającej od 1985 roku, ustawą z dnia 15 lutego 1989 roku. Oficjalnie zadaniem funduszu było kumulowanie i zarządzanie środkami służącymi spłacie polskiego zadłużenia zagranicznego. W praktyce opierało się to na skupowaniu na rynku wtórnym, po zaniżonych przez niskie notowania długu cenach, zagranicznych długów Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej, wywodzących się jeszcze z okresu przedwojennego, do których spłaty zobowiązały się władze już po II wojnie światowej. Miało to związek z odrzuceniem amerykańskiego naprawczego planu Marshalla, co przypieczętowało uzależnienie się PRL od Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich. I tak w 1957 roku zadłużenie zagraniczne wynosiło 232 miliony dolarów, by 3 lata później wzrosnąć do ponad 1,750 milionów dolarów. W późniejszym okresie zadłużenie na przemian malało i rosło, aż w 1989 roku jego wartość nominalna wynosiła aż 40,8 miliarda dolarów. Na czym polegał więc sens działania FOZ, jeśli skupowanie zagranicznych długów PRL odbywało się po zaniżonych cenach? Wierzyciele akceptowali spłatę zaniżonego zadłużenia, by odzyskać pieniądze szybciej, niż gdyby miało to miejsce przy spłacie właściwej kwoty, co trwałoby latami. Władze PRL pozbywały się w ten sposób długów, nie tracąc tylu pieniędzy, ile tak naprawdę powinny. Wątpliwy charakter takich transakcji był oczywisty. Stąd długi skupowały najczęściej podstawione, specjalnie zarejestrowane do tego spółki. Wszystko organizowano w tajemnicy, jako że było to sprzeczne z obowiązującymi wówczas przepisami prawa międzynarodowego. Powstałe w ten sposób pole do nadużyć wykorzystano do defraudacji środków publicznych w kwocie tak dużej, że do dziś mówi się w tym kontekście o największej aferze w wolnej Polsce. Gdy w 1989 roku powołano Fundusz Obsługi Zadłużenia Zagranicznego, nie sporządzono bilansu otwarcia, nie zatwierdzono planów finansowych, planów kont czy sprawozdań finansowych. Nie rozliczono też zobowiązań pomiędzy FOZ a Bankiem Handlowym, mającym historię sięgającą aż 1870 roku. Jednak w PRL od 1964 roku uzyskał monopol na obsługę transakcji zagranicznych i tym samym od 1989 roku pośredniczył w transakcjach FOZ. Dziś Bank Handlowy to bank komercyjny City Handlowy. Na mocy przepisów tworzących FOZ jego dyrektor, tę funkcję sprawował Grzegorz Rzemek, ekonomista, przedsiębiorca, wcześniej pracownik Banku Handlowego. Miał szerokie uprawnienia i możliwość zaciągania wysokich zobowiązań, reprezentując Skarb Państwa. Co więcej, jak potem twierdził Janusz Sawicki, przewodniczący Rady Nadzorczej FOZ do grudnia 1990 roku, a jednocześnie wiceminister finansów, statut funduszu zatwierdzony przez premiera Mieczysława Rakowskiego przyznawał dyrektorowi uprawnienia, które mógł realizować niejawnie, a nawet poza wiedzą Rady Nadzorczej. Fundusz Obsługi Zadłużenia Zagranicznego przekazywał pieniądze wielu podmiotom prawnym, tak krajowym, jak i zagranicznym. W 1990 roku przekazał 60 miliardów starych złotych Bankowi Inicjatyw Gospodarczych. Dziś jego następcą jest Bank Millennium. Tymczasem 21 grudnia 1990 roku na polecenie wspomnianego już Janusza Sawickiego fundusz wystawił weksle na kwotę 3,5 biliona starych złotych dla Banku Handlowego. Od marca 1989 do grudnia 1990 roku Foz zawarł 16 osób kredytowych, przez które finansował takie firmy jak Impex Metal, Universal czy Seco, a także poręczał weksle firm Consultex, Interpegro i Altex. Części z przekazywanych środków nie objęto żadnym zabezpieczeniem, a sam fundusz nie podejmował działań zmierzających do uzyskania zwrotu udzielonych kredytów. Transfer środków FOS odbywał się także poza granice kraju, w czym pośredniczył m.in. bank handlowy. Przykładem może być zapłata na rzecz zakładu Polsport w Wałbrzychu, którą oficjalnie zatytułowano za dostawę klei i nici, a przekazano ją przez luksemburski fundusz inwestycyjny GFV. Fundusz angażował się też w kredytowanie spółki Epoka, należącej do Stronnictwa Demokratycznego, czy finansowanie kampanii wyborczej do Senatu Dariusza Przywierczyńskiego, urzędnika i przedsiębiorcy, powiązanego m.in. z firmą Universal czy Bankiem Inicjatyw Gospodarczych. Przywierczyński został potem skazany za udział w aferze FOS. Przeszło 10 lat ukrywał się w Stanach Zjednoczonych. Podejrzewano go o współpracę z CIA. Do Polski ekstradowano go dopiero w 2018 roku. Już w lipcu 1990 roku dyrektor FOS Grzegorz Rzemek i Janina Him, jego zastępca, zostali zawieszeni. Wówczas razem z Dariuszem Przywierczyńskim założyli firmę Trading Assets Company z kapitałem o wartości 5 miliardów starych złotych. Grudzień 1990 roku przyniósł ustawę o zniesieniu i likwidacji niektórych funduszy. Fundusz Obsługi Zadłużenia Zagranicznego przeszedł w ten sposób w stan likwidacji, w którym pozostawał aż do 2014 roku, generując koszty w kwocie około miliona złotych rocznie. Na początku lat 90. Najwyższa Izba Kontroli przeprowadziła postępowanie ujawniające wiele nieprawidłowości. Przede wszystkim dotyczyły one przywłaszczenia wielu milionów złotych oraz niegospodarności. 7 maja 1991 roku wszczęto oficjalne śledztwo na podstawie zawiadomienia złożonego przez pochodzącego z Niemiec Josefa Tkaczicka. W toku czynności ustalono, że w krótkim czasie, w latach 1989-1990, fundusz otrzymał na wykup zagranicznych długów aż 9,9 bilionów starych złotych, czyli w przeliczeniu około 1,7 miliarda dolarów. Mógł za to w praktyce wykupić długi warte nawet 7,6 miliarda dolarów, jako że cena rynkowa długu wynosiła wówczas 22 centy na 1 dolar wartości nominalnej. W ten sposób w 1990 roku dług zagraniczny Polski miał ulec zmniejszeniu. FOS wydał jednak na właściwy cel tylko 69 milionów dolarów, skupując długi o wartości nominalnej 272 milionów dolarów. Ujawniono, że blisko 100 milionów dolarów z funduszu wyprowadzono na rachunki bankowe szeregu podmiotów gospodarczych funkcjonujących w rajach podatkowych, a także w innych krajach europejskich czy w Stanach Zjednoczonych. Podmioty te niewiele później stały się niewypłacalne. Późniejszy akt oskarżenia wskazywał, że Skarb Państwa na działalności FOS stracił 119,5 miliona dolarów, 9,6 miliona marek niemieckich, 16,8 miliona franków francuskich, 125 milionów franków belgijskich oraz 35,9 miliardów starych złotych, czyli około 3 miliónów 590 tysięcy nowych złotych. Łącznie straty oszacowano na 334 miliony nowych złotych. Oskarżenie skupiło się na wąskim wycinku działalności funduszu. Wiele osób, w tym polityków, twierdziło, że celem FOS nie był wcale wykup zadłużenia zagranicznego na korzystnych warunkach, ale zorganizowana akcja wyprowadzenia dewiz, czyli papierów wartościowych i innych środków płatniczych, narażając na ogromne straty Skarb Państwa. Taki obraz funduszu miał też wynikać z kontroli NIK, przeprowadzonej w FOS i Banku Handlowym. Protokół pokontrolny zawierał informacje dotyczące działań Banku Handlowego na szkodę gospodarki krajowej, m.in. fałszowania dokumentów dotyczy nielegalnych operacji dewizowych na kwotę od 5 do 10 miliardów dolarów. Pierwsze wiadomości o możliwych nadużyciach w FOS miały docierać do Najwyższej Izby Kontroli już pod koniec 1989 roku. Od października do grudnia kontrolę przeprowadziło też Ministerstwo Finansów. Wykazała ona niekompletność dokumentów i zakończyła się zaleceniami pokontrolnymi. Fundusz nie zastosował się do nich, a protokół z kontroli zaginął. Wrzesień 1990 przyniósł publikację urzędnika Izby Skarbowej i późniejszego kontrolera NIK-u Michała Falcmana w głosie wolnego robotnika. To on wykrył nieprawidłowości w transakcjach związanych z firmą Universal i przyczynił się do ujawnienia afery FOS. Początek 1991 roku rozpoczęła kontrola NIK w funduszu. 3 miesiące później, na łamach czasopisma Spotkania, zaczęto nagłaśniać aferę, publikując na potwierdzenie część dokumentów. Wówczas o sprawie zaczęły mówić media w całym kraju. Tymczasem kontrola NIK dobiegła końca w czerwcu 1991 roku. Zarząd FOS podpisał protokół kontrolny. Wskazywał on na szereg nieprawidłowości przy zarządzaniu przez fundusz kwotą 9,8 bilionów starych złotych, które Ministerstwo Finansów przekazało do FOS na wykup długów zagranicznych. Odpowiadać mieli za to zarząd oraz Rada Nadzorcza FOS, a także wiceministrowie finansów Wojciech Misiąg i Janusz Sawicki oraz minister finansów Leszek Balcerowicz. Michał Falzman, który nagłośnił aferę, miał zostać zawieszony ze względu na przekazanie dokumentów kontrolnych FOS nieupoważnionym podmiotom. Brał jednak udział 14 czerwca 1991 roku w naradzie w biurze premiera Jana Krzysztofa Bieleckiego, w której uczestniczył też m.in. Leszek Balcerowicz oraz Janusz Sawicki. Falzman przedstawił tam raport kontrolny dotyczący FOS i Banku Handlowego. Kolejnego dnia wystąpił do Narodowego Banku Polskiego z wnioskiem o udostępnienie informacji dotyczących transakcji dokonywanych przez fundusz. Otrzymał jednak w tym samym czasie pisemne potwierdzenie zawieszenia go w czynnościach. Gdy Falzman wrócił do domu, miał źle się poczuć. Trafił do szpitala, gdzie zmarł. Oficjalnie na zawał. Warto tu wspomnieć, że to nie jedyna śmierć przy aferze FOS. W wypadku samochodowym zginął też zajmujący się sprawą Walerian Pańko. Na Rybach utopili się natomiast dwaj funkcjonariusze policji, którzy jako pierwsi mieli dotrzeć na miejsce wypadku Pańki. W innym wypadku samochodowym zginął oskarżony w aferze Jacek Esz. 19 lutego 1993 roku do Sądu Wojewódzkiego w Warszawie, 8 Wydział Karny, trafił akt oskarżenia wobec Grzegorza Rzemka, Janiny Him, Janusza Sawickiego, Jana Boniuka, Grzegorza Wójtowicza i Krzysztofa Komornickiego. Ze względu na istotne braki postępowania przygotowawczego, akt oskarżenia zwrócono prokuraturze. Decyzję tę podtrzymał Sąd Apelacyjny w Warszawie, żądając dla zachowania obiektywizmu powołania biegłych z zakresu księgowości, ekonomii czy bankowości. Oskarżenie wróciło do sądu 16 stycznia 1998 roku, obejmując Grzegorza Rzemka, Janinę Him, Zbigniewa Olawę, Dariusza Przywierczyńskiego, Krzysztofa Komornickiego, Janusza Sawickiego oraz Irenę Ebbinghaus. Zarzucano im m.in. przywłaszczanie środków publicznych. Nieprawomocny wyrok zapadł 29 marca 2005 roku, a częściowo zmienił go wyrok sądu drugiej instancji z 25 stycznia 2006 roku. Prokuratura i obrońcy złożyli kasację do Sądu Najwyższego. Po jej rozpoznaniu 21 lutego 2007 roku uchylono część wyroku dotyczącego umorzenia niektórych wątków postępowania i przekazano sprawę do ponownego rozpatrzenia Sądowi Apelacyjnemu w Warszawie. Oddalono natomiast kasację obrony. W 2009 roku Sąd Apelacyjny w Warszawie utrzymał wyroki wobec Grzegorza Rzemka i Dariusza Przywierczyńskiego. Tym samym Grzegorz Rzemek usłyszał wyrok 9 lat pozbawienia wolności. Janina Him 6 lat za kratkami, Dariusz Przywierczyński 2,5 roku więzienia, a pozostali mniejsze kary, w tym grzywny. W raporcie Wydziału Studiów Ministerstwa Spraw Wewnętrznych z 1992 roku, sporządzonym na polecenie premiera Jana Olszewskiego, wskazano, że FOS mogło działać pod parasolem ochronnym byłych funkcjonariuszy służb specjalnych PRL. Wskazano, że tajnym współpracownikiem miał być m.in. Janusz Sawicki. Do współpracy z wojskowymi służbami informacyjnymi przyznał się też Grzegorz Rzemek. To wszystko na dzisiaj. Jeśli zaciekawiło Was wydanie serii Kryminalne opowieści PRL na temat afery FOS, zachęcamy do oglądania kolejnych odcinków tego cyklu. Możecie też zostawić pod tym materiałem łapkę w górę i podzielić się swoimi opiniami w komentarzach poniżej. Zapraszamy do zasubskrybowania kanału Kryminalne opowieści PRL oraz kliknięcia ikony dzwonka, aby nie przegapić żadnych nowych materiałów. O aferze FOS można także posłuchać w formie podcastu Kryminalne opowieści na platformach Spotify, Apple Podcast oraz MPGo. Zachęcamy również do skorzystania z opcji wspierania kanału YouTube Podejrzani, za co można zyskać wiele bonusów i nagród, takich jak wcześniejszy dostęp do nowych materiałów czy specjalnej serii reportaży i wywiadów tylko dla wspierających. Do zobaczenia wkrótce. Czytał Maciej Marcinkowski.